Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie powiemy o pomniku wypędzonych, który w tym tygodniu został odsłonięty w Poznaniu.
Wpadają niemieccy żołnierze, nie wiem czy żołnierze, no, że byłam za mała jeszcze wtedy, z karabinami i każą się wynosić z naszego mieszkania.
W programie odwiedzimy też m.in. zamek w Rydzynie.
Siedziba króla Polski Stanisława Leśniewskiego, rodziny Leśniewskiej, która się wpisała bardzo dobrze w historię Polski.
Te i inne tematy w historii żywej program realizuje Krzysztof Jankowski, a zaczynamy od utworu z dawnych lat. Jacek Butlewski, zapraszam.
Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru ganie. Liściaste suknie panie, tańczą liściaste suknie panie na moście w Awinion. W drzewach w zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo złote, jak lutnie co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe lanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion.
Słuchacie historii żywej.
Wielkopolan wypędzonych ze swoich domów przez Niemców w czasie II wojny światowej upamiętnia pomnik, który stanął w centrum Poznania. Według szacunków z kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa wypędzono ponad 280 tysięcy ludzi. Pomnik wypędzonych Wielkopolan autorstwa profesora Karola Badyny stanął u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Towarowej. Przedstawia sylwetki ludzi w różnym wieku, stłoczonych na małym obszarze.
Moje nazwisko Kryger Alina z domu Bednarek.
Kiedy była pani wypędzona, jak to wyglądało?
W 1939 roku, w grudniu, na początku grudnia, przed gwiazdką. Już leżałam w łóżku, moi bracia, ten młodszy, bo nas było ośmioro, sześcioro rodzeństwa i rodzice. Ja już leżałam w łóżku, ten młodszy brat też, i nagle łomotanie do drzwi, wpadają niemieccy żołnierze, nie wiem czy żołnierze, no, że byłam za mała jeszcze wtedy, z karabinami i każą się wynosić z naszego mieszkania.
A mieszkałaś na Łazarzu, prawda?
No na Łazarzu, no, na Niegoleskich, na ulicy Niegoleskich.
Gdzie pani trafiła, gdzie pani rodzina trafiła?
Na obóz, na Głównej. Wsadzili nas, przed domem stał taka ciężarówka wojskowa, odkryta z tyłu. I musieliśmy się wdrapać na to, no jak to się nazywa,
na pakę.
No, niech będzie na paka. I odkryta oczywiście, zmarznięcie ziemi z małymi pakunkami, bo nic nie można było zabrać.
15 minut czasu
wszystko zostało, 15 minut czasu. Wszystko zostało w domu i po prostu tak jak staliśmy, no, tylko trochę tam tej odzieży, bo to wiadomo, zima była. I zawieźli nas na główną.
Tych tragicznych wydarzeń. Panią Aleksandrę Wendland, przedstawicielkę Stowarzyszenia Wspólnota Polaków Wypędzonych i Poszkodowanych przez Niemców w latach 1939-1945.
Ofiaruję to moim kochanym rodzicom. Dawno, dawno temu był stary, piękny las, a w nim Polska. W tym lesie ptaki uwiły sobie gniazdo, zamieszkały w nim i urodziły się tam pisklęta. Czy wolno wyrzucać te ptaki z pisklętami z gniazda? No nie wolno. A czy wolno wyrzucać ludzi z ich własnych gniazd? No też nie wolno. Był jednak taki czas, kiedy wyrzucano całe rodziny z dziećmi z ich rodzinnych gniazd. Czy ktokolwiek z obecnych tu zgromadzonych może sobie wyobrazić, że musi opuścić swój własny dom w ciągu 15 minut? Ale jakim prawem? Prawem ówczesnych Niemców. Taki los spotkał tysiące Polaków, również mnie i moją rodzinę wypędzoną przez Niemców już w grudniu, w 1939 roku, również wielu Wielkopolan. Niemcy już przed wojną mieli listy zasłużonych Polaków, inteligencję i powstańców wielkopolskich. To ich przede wszystkim wypędzono jako pierwszych. Niestety bardzo wielu Wielkopolan, którzy przeżyli ten ciężki los, nie czekało się momentu odsłonięcia tego pomnika. Pomnik wypędzonych Polaków przez Niemców jest symbolem, który ma przypominać cierpienia i straszne przeżycia Wielkopolan. Ten pomnik przestrzega przed nienawiścią, a my mamy prawo domagać się prawdy. Dlatego czuję się zaszczycona, że mogę dziś złożyć przed Państwem świadectwo o wydarzeniach sprzed 85 lat. Dziękuję.
Poproszę o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej uroczystości, prezydenta miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka.
Ja chciałem przeprosić, że ten pomnik powstał dopiero teraz. On powinien powstać znacznie wcześniej. I nie wiem, jak te osoby w moim wieku, ja o tym wypędzeniu, o tym, że kilkaset tysięcy Wielkopolan zostało wysłanych do generalnej guberni, dowiedziałem się nie na lekcji historii, dowiedziałem się o tym od moich dziadków, o historii mojego pradziadka, który również został z młodszymi dziećmi wypędzony do Częstochowy. I po pierwsze, ten pomnik pozwoli też naszym dzieciom dowiedzieć się o tym, co spotkało poznaniaków. Te wypędzenia dotyczyły przede wszystkim tych bardziej zamożnych Wielkopolan, zamożnych poznaniaków. To też było kryterium tak naprawdę, które Niemcy wykorzystali i podczas tych wysiedleń dochodziło również do egzekucji. Wiem, że hitlerowcy wywoływali osoby z wyższym wykształceniem i były to osoby rozstrzeliwane. Wysiedlenie jest bardzo okrutną formą nękania społeczeństwa, nękania mieszkańców. To jest pozbawianie przeszłości, to jest również pozbawianie przyszłości, to jest odcinanie pewnych korzeni, tych miejsc, z którymi te rodziny były związane. I mam nadzieję, że los oszczędzi nam tego typu wydarzeń w przyszłości. Natomiast musimy pamiętać o tym, co się stało kilka lat temu na Ukrainie. Tam również z wielu terenów Ukraińcy zostali wypędzeni. To jest nie tylko problem pozbawienia mieszkania, pozbawienia domu. To jest również sytuacja, w której ci ludzie muszą się adaptować również do tych warunków tego nowego miejsca zamieszkania. I dla tych wysiedlonych to nie zawsze było proste. bo oni też musieli być gdzieś zakwaterowani. Te wydarzenia z przeszłości, mam nadzieję, one też pozwolą nam na lepsze rozumienie tego, co się dzieje dzisiaj. To jest również ten element, który się wiąże z koniecznością budowy bardzo silnego państwa, by zapobiegać tego typu dramatom w przyszłości. Jeszcze raz dziękuję za to, że inicjatorzy powstania tego pomnika zwrócili się do miasta Poznań i przepraszam za to, że ten pomnik powstał dopiero teraz. On powinien powstać 30-40 lat temu. Dziękuję uprzejmie.
Nasz wieźli wagonami towarowymi przez 3 dni.
Wie pan, ze słomą, ze zwierzętami.
Przez 3 dni, bez możliwości.
Bez wody, bez picia.
Bez niczego. I nawet w tym wagonie, w którym myśmy jechali, to 2 starsze panie zmarły, bo po prostu były chore i chore wywleczone z łóżek. Że raz czy 2 razy tylko te wagony na całej trasie do Limanowej, w Limanowej była Chabówka, nie? Do Chabówki przed Limanową, tam nas wyrzucili.
Ale no to trwało parę dni, to nie tak, że w jeden dzień pojechali, nie?
Nie, myśmy jechali 47 dni chyba, nie? No, bez... No bo czasem otworzyli, żeby można było wyjść i chociaż się załatwić, ale to bardzo rzadko. No i na tej słomie, na tym wszystkim po drodze wyrzucali niektórych, a nas wyrzucili, jak się potem okazało, to była Limanowa, ale z Limanowej do Przyszowej.
Ile pani miała lat wtedy, w czasie momencie
wypadku? 7.
7 lat.
Słuchacie programu Historia Żywa.
A za chwilę wybierzemy się do Rydzyny. Najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
Cichosza, tam cichosza.
Od blisko pół wieku trwa przywracanie minionej świetności zamkowi w Rydzynie. Mieszkały w nim dwa znamienite wielkopolskie i polskie rody, leszczyńscy i sułkowscy. Zamek był świadkiem wielu ważnych wydarzeń. Nie bez powodu jest nazwany królewskim. O historii zamku w Rydzynie, o jego lokatorach i staraniach o przywrócenie dawnego blasku opowie jego dyrektor Zbigniew Szukalski.
Jest to ponad 600 lat polskiej historii, to bardzo konkretne. Jakby nie patrzeć, to dzięki tutaj właśnie pierwszemu właścicielowi budowniczemu tego zamku miasto Rydzyna otrzymała prawa miejskie tak naprawdę na początku XV wieku. Później jest to miejsce oczywiście i siedziba króla Polski Stanisława Leśnickiego, rodziny Leśnickiej, która się wpisała bardzo dobrze w historię Polski, oczywiście rozwój Leszna i całego regionu. Pamiętać, że była to jedna z największych rodzin magnackich tu Rzeczypospolitej. Później oczywiście okres też rozwoju tego miasta i całego terenu książąt sułkowskich.
Tu mieszkał jeszcze jeden król.
Tak, no w okresie, kiedy Stanisław Leszczyński był zmuszony do wyjazdu, właściwie do ucieczki do Szwecji, później Niemiec, a na końcu właściwie do Francji, gdzie osiadł już na stałe, to tak naprawdę August II z rodu Wetynów, król Polski, który do 1733 roku był oczywiście królem Polski, tutaj też urzędował.
Jak wyglądało życie w zamku?
Powiem w ten sposób. Za czasów pierwszego właściciela, czyli Jana Szczerliny, to oczywiście mówimy o zamku wcześniejszym. To był zamek średniowieczny i on był tak naprawdę zamkiem obronnym. Więc my takich pełnych opisów nie mamy. Wiemy natomiast, jakie pomieszczenia tutaj były. No i trzeba powiedzieć, że zamek pełnił funkcję typowo jak gdyby obronną, więc nie był to obiekt magnacki z całą pewnością, więc nie było tutaj jakichś wygód i takich, można powiedzieć, pomieszczeń, które dzisiaj możemy zobaczyć w zamku. Natomiast za czasów leszczyńskich to już była siedziba magnacka na miarę właściwie Rzeczypospolitej. Leszczyńscy starali się taki zamek, powiedzmy sobie, tutaj postawić, który byłby rzeczywiście na chlubę Rzeczypospolitej, a więc na miarę praktycznie króla Polski. To była potężna rezydencja, jedna z największych w Polsce, największa w Wielkopolsce i taką jest do dzisiaj, największym obiektem w Wielkopolsce zamkowym. Natomiast generalnie były to sale o bardzo, bardzo wysokim poziomie przepychu. Mało powiedzieć, że sala Wielka Alkowa, która właśnie w tej chwili jest, właśnie jej renowacja, restauracja właściwie jest skończona, to była sala, która praktycznie rzecz biorąc w II Rzeczypospolitej nie miała sobie równej w innych zamkach i pałacach. To też mało kto o tym wie, że to była sala wyjątkowa i dlatego między innymi w momencie, kiedy książęta sułkowscy zakupili właściwie cały teren ze zamkiem tutaj od króla Stanisława Leszczyńskiego, tej sali nie zmieniali. Pozostałe sale, które tutaj były, bo było tych sal 12, sal paradnych zamek miał, a sala właśnie Wielka Alkowa była jedną z nich, pozostałe sale podlegały różnego rodzaju późniejszym jak gdyby zmianom, natomiast tą salę pozostawiono dlatego właśnie, bo tu właśnie najwybitniejsi rzeźbiarze, malarze, no żeby powiedzieć tutaj Michał Anioł Paloni, czyli Michelangelo Paloni, piękne freski tutaj malował. To było 10 malowideł sufitowych, które teraz właśnie w tej chwili są też rekonstruowane właśnie do wersji oryginalnej. Natomiast no to świadczyło już o tym, że poziom artystyczny był tak duży, że nie można go było jakimiś nowożytnymi zmianami tutaj jak gdyby zaburzać. Także to właśnie był ten właściwie poziom najwyższy tego zamku.
Wiadomo, jak wyglądało życie codzienne tutaj w Rydzynie?
To zależało od pory roku, dlatego że no musimy sobie zdawać sprawę, że zamek w okresach jak gdyby zimowych nie był w pełni użytkowany. Dwór Stanisława Leszczyńskiego liczył ponad 100 osób, czyli to byli dworzanie, którzy tutaj zamieszkiwali w tym zamku. Praktycznie żywiąc część też w terenie, w Lesznie przede wszystkim. Za Sułkowskich było bardzo podobnie. Sułkowscy mieszkali w znacznym stopniu też jak gdyby w Lesznie tutaj w okresie, kiedy był okres taki zimowy, natomiast latem rzeczywiście przeprowadzali się tutaj. Zamek miał kominki. W dużych pomieszczeniach, takich jak sala balowa, nie dało się mieszkać przez cały czas. Jedynie w pomieszczeniach mniejszych. Z tego też powodu on nie był taki przyjazny. Natomiast jeżeli chodzi o takie życie dworskie, to ja powiem tak. Pokoje, które były, sale, które były. My mamy na zdjęciach z późniejszego okresu, więc widzimy w czasie książąt sułkowskich, czyli można powiedzieć od momentu, kiedy jest fotografia, czyli od połowy XIX wieku, tak możemy liczyć mniej więcej, my wiemy, jak wyglądały pomieszczenia umeblowane i z obrazami. Był to bardzo, bardzo wysoki poziom, pomimo, że w roku mniej więcej 1850 możemy mówić już o upadku w pewnym sensie rodu sułkowskich, to jednak mimo wszystko, jak przyglądamy się pomieszczeniom, gdzie właściwie obraz na obrazie wisi. Praktycznie meble wszędzie są bardzo bogate. Ściany są w pełni udekorowane. To możemy powiedzieć, że naprawdę mamy tutaj do czynienia z obiektem w pełni utrzymanym, tak jak widzimy to w zamkach nad Loarą, gdybyśmy mieli powiedzieć, czy do dzisiaj, gdybyśmy mogli zwielić na przykład Wilanów czy Łańców, które są przecież w pięknym stanie oddane, jako mówimy tu o obiektach oczywiście barokowych, czyli tej samej klasy z tego samego okresu, z którego jest zamek w Rydzynie.
Zamek największy dramat przeżył w czasie II wojny światowej.
Z całą pewnością. Najczarniejsza karta. Przez tyle stuleci zamek służył dobrze Rzeczypospolitej. Mieszkańcy go szanowali. pracowali. Właściciele, którzy tutaj byli, bo zarówno leszczyńscy, jak i sułkowscy, oni bardzo dobrze do ludności się odnosili, a więc była ta atmosfera naprawdę bardzo dobra. To nie był taki pan, który powiedzmy sobie tylko rządził i wymagał, bo mamy to z tych zapisów swoich, więc wiemy, że tak było naprawdę. I teraz nagle wchodzi armia tak zwanych oswobodzicieli. Końcówka stycznia 45 roku, w drugiej dobie, w której tutaj przebywali, podpalają ten zamek, no i mówiąc szczerze, dbają o to, aby nikomu nie przyszło do głowy, żeby go po prostu gasić. Niemców już tutaj nie było. Niemcy już praktycznie rzecz biorąc wyjechali 2 tygodnie wcześniej. Tak naprawdę, no jedynie ta armia właśnie oswobodzicieli, która tutaj weszła, po prostu ten zamek podpaliła.
Historia żywa.
Ale został odbudowany.
Ta historia odbudowy to jest też taki długi okres, dlatego że przez te lata właściwie 50. i 60. konserwator tutaj robił różne, powiedzmy sobie, starania, aby zamek przynajmniej zabezpieczyć. No musimy sobie zdawać sprawę, że po wojnie to nie było tak, że tych pieniędzy było, powiedzmy sobie, bo różnego rodzaju potrzeb Polska miała dużo więcej. Dlatego też na tyle, ile to było możliwe, najpierw zabezpieczono tutaj więźbą dachową ten zamek, całą tą jak gdyby budowlę, tą ruinę właściwie, która wtedy była. Potem starano się zabezpieczyć otwory okienne. W części wstawiono okna, w części, no jak pewnie środków brakowało, zamurowywano je, prawda, taką można powiedzieć chudą zaprawą, żeby można było w każdej chwili, ale chodziło o zabezpieczenie, żeby wilgoć, wiatr, śnieg i tak dalej nie wchodziły. W końcówce lat 60. na orbicie tu właściwie wokół zamku pojawia się Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, organizacja inżynierska, która planowała tutaj tak naprawdę uruchomić pewnego rodzaju ośrodek szkoleniowy. Szukała takiego obiektu tutaj głównie w Wielkopolsce. Tak naprawdę oczy swoje zwróciła na zamek, no była to ruina, oczywiście wszyscy, którzy to słyszeli, uważali, że inżynierowie są szaleńcami, bo wcześniej próbowały to koleje polskie tutaj wykonać, też ten remont, to się okazało, że przerosły ich koszty. Stowarzyszenie podpisuje w grudniu roku 1970 akt notarialny z państwem polskim i na podstawie tego aktu notarialnego rozpoczynają się prace. Tak naprawdę one rozpoczęły się w roku 72. Były to najpierw prace związane tutaj z oczyszczeniem terenu, później sukcesywnie do roku właściwie 77 następuje ta faza odbudowy, która miała na celu przede wszystkim budowlę, zabezpieczenie salę w stanie surowym oddać, zamknąć ten obiekt już rzeczywiście oknami, drzwiami, tak żeby można było powiedzieć, że obiekt jest zamknięty. Natomiast wnętrza i wszystkie te pomieszczenia paradne, które były oddawane, to ten remont taki właściwie wewnętrzny, te wszystkie czynności, które były związane też z takimi elementami dekoracyjnymi, cały ten proces trwał do roku 89. No także dzisiaj możemy się tym cieszyć, ale nie oznaczało to, że wtedy zostały już prace zamknięte w 100%, bo na przykład właśnie taka sala, jak w tej chwili sala wielkalkowa, nie udało się jej oddać do takiego użytku, jakiego dzisiaj oczekujemy, także dopiero teraz te prace po prostu jak gdyby trwają, aby oddać ją jako tą ostatnią właściwie już salę wszystkim mieszkańcom, każdemu, kto przyjdzie tutaj odwiedzić, żeby mógł zobaczyć, z jakim poziomem artystycznym wtedy, no i dzisiaj też mieliśmy do czynienia.
Teraz wychodzicie na zewnątrz.
Oczywiście, no w tej chwili jesteśmy na zewnątrz, tutaj widzimy wszelkiego rodzaju, powiedzmy sobie, też rusztowania, które tutaj stoją, osłony. Prawda jest taka, że w ramach dofinansowania tegorocznego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego staramy się również zadbać o fasady zewnętrzne. No zamek tak naprawdę przed wojną, w momencie, kiedy był przystosowywany do celów szkolnych, musimy pamiętać, że w latach 28-39 tutaj były eksperymentalne gimnazjum i liceum imienia Sułkowskich prowadzone przez profesora Łupuszańskiego, żeby zamek po tym okresie wcześniejszym doprowadzić do takiego stanu, gdzie mógłby tym celom służyć, należało go tak naprawdę w pewnym sensie odremontować. Fasady były strasznie zniszczone, spękane. Postanowiono, że żeby wzmocnić tynk, położono siatkę tutaj stalową, która tak naprawdę została otynkowana. Niestety, jak to stal, która nie była stalą nierdzewną, zaczęła rdzewieć, mury rozsadzać, co było widoczne już w tej chwili naprawdę bardzo mocno. Ten proces z roku na rok pogłębiał się. W tym momencie dzięki tym środkom rozpoczęliśmy pracę. To jest pierwszy etap, który jest w tym roku prowadzony i on zmierza do tego, aby właśnie tynki tutaj na wysokości około 5 metrów w dół razem z takim gzymsem skuć po prostu te, które są druty, powycinać, powyjmować ze ścian. Tu już systemową, powiedzmy sobie, taką zaprawę w takim systemie, jak to się mówi, WTA, czyli są to kolejne warstwy właśnie takich tynków renowacyjnych, gdzie po prostu jak gdyby już wilgoć nie będzie wnikała, one mają specjalne takie jak gdyby zapory też. Generalnie te tynki już są w tej chwili nakładane. Można powiedzieć tak, że tynk, który jest nakładany, będzie już w kolorze. Będziemy starali się, żeby to był kolor docelowy, ponieważ celem zarówno tego roku, bo tak jak już powiedziałem, jest to pierwszy etap, ale w przyszłym roku planujemy drugi etap, wnioski już są złożone do ministerstwa, także planujemy pracę na całej elewacji, czy na całym zamku tak naprawdę, można być na wszystkich ścianach zamkowych. Ma to doprowadzić do tego, aby wszystkie te najgorsze miejsca, które są tutaj od gruntu do mniej więcej wysokości 5 metrów, w tym pierwszym kroku zostały ujednolicone i żeby zamek zaczął odzyskiwać tą prawdziwą taką jakość zewnętrzną, ten blask swój.
Słuchacie historii żywej.
here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. The PTA, Mrs. Robinson, won't okay the way you do your thing. Ding, ding, ding. And you'll get yours, Mrs. Robinson, fooling with that young stuff like you do. Boo, hoo, hoo. Woo, woo, woo. Say, hey, hey, hey. Well, have you heard, Mrs. Robinson? Mine is fine as wine, and I should know. Ho, ho, ho. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey. Mrs. Robinson, keep them cards and letters coming in, Robin, baby.
To jeden z najstarszych przykładów na to, jak historia przenika do współczesności. Kilka dni temu ruszyła kolejna odsłona akcji Rodacy Bohaterom. W 8 oddziałach Stowarzyszenia Odra Niemen wolontariusze zbierają dary i pieniądze, z których zrobią świąteczne paczki dla Polaków mieszkających na Kresach. O ich losach opowiedział nam przewodniczący poznańskiego oddziału Emil Majchrzak.
My jako oddział Wielkopolski wtedy, kiedy było to możliwe, jeździliśmy głównie na Białoruś do naszych rodaków na Polesiu, w szczególności do Pińska i okolic. Jednak od 5 lat niestety nie możemy wjechać na Białoruś i z tego względu też otworzyliśmy się na nowe kierunki.
Litwa, Łotwa, państwa bałtyckie.
Tak. Nasz oddział jeździ na 2 wyjazdy takie w ramach tej akcji paczkowej, to znaczy w grudniu zawsze jedziemy przed świętami Bożego Narodzenia na Łotwę, do Rygi, Dyneburga, Krasławia, Rzeszycy, wszędzie tam, gdzie są właśnie duże ośrodki Polaków. Natomiast w styczniu naszą bazą docelową są Nowe Święciany. Natomiast zawsze też jeszcze odwiedzamy Wędziagołę. To też jest szczególne miejsce, ponieważ Wędziagoła jest na północ od Kowna. To już nie było tam Polski w czasach II RP. A ci Polacy nadal tam silnie trwają. To są groby w tej miejscowości rodzinne Miłoszów. Mimo tego, że tej Polski tam już nie było bardzo długo, to wciąż kultywują te polskie tradycje i się do tego odnoszą.
Spotykacie się państwo z tymi osobami? Co mówią? Jakie historie opowiadają?
Są to częstokroć ciężkie przeżycia, dlatego że my też często docieramy do malutkich miejscowości, gdzie ludzie żyją naprawdę ubogo. Często też są to schorowane osoby, też takie, które na przykład jeszcze rodziły się wtedy, kiedy tam była Polska, więc dla nich to w szczególności jest duże przeżycie, kiedy ktoś przyjeżdża z drugiego końca Polski i wręcza im tą paczkę pamięci i o nich pamięta. To wtedy właśnie też widzimy właśnie te łzy wzruszenia, te uśmiechy.
Nasuwa się bardzo prozaiczne pytanie. Tak wiele dekad minęło. Dlaczego te osoby nie wróciły do Polski?
Część z ich rodzin nawet zdecydowała się po wojnie na wyjazd do Polski. Jednak większość z nich uznała, że no, to są tutaj ich od setek lat miejscowości. Tutaj ich przodkowie spoczywają na cmentarzach. To jest ich ziemia i oni chcą tam zostać. No i też było to przeświadczenie, że być może w latach 40., że być może zaraz znowu będzie jakieś przesunięcie granic, że będzie kolejna wojna.
Nie brakowało głosów, że to nie jest ta Polska, w której oni się urodzili, to nie jest ta Polska, do której oni chcieliby wracać. No a później?
Kiedy już upadł Związek Radziecki, odkryli w sobie to, że właśnie wtedy poczuli taką wolność, wtedy powstały wszystkie, jako główny Związek Polaków na Litwie, wszystkie koła w różnych miejscowościach i oni poczuli wtedy, że właśnie jakby odzyskali tą wolność i mogą być nadal tymi Polakami na tych ziemiach, że nie muszą wracać, bo wszystko, co chcą, to tam mają i to jest im potrzebne do życia. Ich narodowością jest Polska, ale także Litwa. Kiedy się jeździ tam tak pierwszy raz z takim przekonaniem, no to są Polacy, oni na pewno nie chcą żyć na tej Litwie, to wcale tak nie jest. Oni bardzo szanują kraj, w którym żyją, ale oczywiście czują się Polakami.
Państwo też odwiedzacie miejsca pamięci. Jakie są te ślady polskiej historii w państwach bałtyckich?
Na Łotwie najczęściej są to ślady jeszcze z czasów I Rzeczpospolitej. Podążamy śladami hrabiów Platerów, tych, z których wywodziła się na przykład Emilia Plater. Te miejsca na przykład odwiedzamy, ich groby rodzinne w Patmali, niedaleko Liksny, w Krasławiu jest Pałac Platerów, jest też kościół przez nich ufundowany. Natomiast na Litwie to są zarówno i z czasów II wojny światowej groby cywilne, czy też wojskowe, z czasów wojny polsko-bolszewickiej, ale również też powstania listopadowego czy styczniowego, co w ostatnim czasie najczęściej właśnie staramy się tymi szlakami podążać.
W jakim stanie są te miejsca?
Staramy się to właśnie dokumentować. Te, które uznamy, że są w kiepskim stanie, albo staramy się pozyskać własne środki na ich remont, lub zgłaszamy to do odpowiednich instytucji, takich jak Instytut Pamięci Narodowej, czy też Instytut Polonika, który zajmuje się polskimi zabytkami i grobami.
Na początku naszej rozmowy wspomniał pan o tym, że jeszcze do niedawna odwiedzaliście państwo Polaków mieszkających w Białorusi. Jak się potoczyły ich losy przez te ostatnie kilka lat?
O niektórych rzeczach, w jaki sposób też pomagamy, niestety nie mogę mówić. Natomiast część z tych Polaków uciekła przed reżimem, też po wyborach na Białorusi byli aresztowani. Liderzy tych środowisk, którzy tworzyli Związek Polaków na Białorusi w różnych miejscowościach, trafili do więzienia właśnie w Mińsku i zostali wypuszczeni po kilku miesiącach, ale z takim biletem jednostronnym. Mogą wyjechać do Polski, ale nie mogą wrócić na Białoruś. Co jest dodatkowo dla nich tragiczną sytuacją, gdyż na przykład ich rodziny tam zostały.
Co takiego pana zdaniem jest w tych historiach, które pan słyszy na kresach? Że państwu się chce i też warto, żeby się zachciało tym, którzy nas słuchają. Może niekoniecznie wykazywać się takim wysiłkiem jak wyjazd. Ale właśnie, może przygotowanie takiej paczki.
Ci ludzie w niektórych miejscach rzadko mają kontakt właśnie z językiem polskim, bo często to już są też takie osady, w których w okolicy jest więcej Litwinów, też już tylko po litewsku się mówi, więc dla nich to jest wyjątkowa radość, że się przyjeżdża, mówi po polsku, więc najważniejsze dla nas, wolontariuszy, są te spotkania na miejscu. Natomiast jeśli ktoś właśnie chciałby dołożyć do tego cegiełkę, i to też możemy to właśnie w ten sposób pokazać.
Mieć udział w tym wzruszeniu.
I mieć w tym udział, dokładnie.
Materiał przygotował Szymon Majchrzak.
Słuchacie historii żywej.
Za chwilę powędrujemy do Gniezna, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Thank you.
wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. Hej.
Trwają przygotowania do przyszłorocznych obchodów tysiąclecia koronacji pierwszych królów Polski. Z tej okazji w Warszawie zostanie otwarta wystawa 1025 Narodziny Królestwa, czyli w Warszawie o Gnieźnie. Uroczysty wernisaż 14 listopada w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Organizatorem wystawy są trzy muzea. Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jakie skarby z Gniezna zobaczą warszawiacy? O tym z dyrektorem Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Bartoszem Przybyłą, rozmawiał Rafał Muniak.
Co zobaczą warszawiacy?
Wystawa Narodziny Królestwa ma upamiętnić tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego w katedrze gnieźnieńskiej. W związku z tym na wystawę z naszego muzeum przekazaliśmy kilka bardzo cennych zabytków. Przede wszystkim kielich królewski. To jest kielich Dąbrówki z XII wieku. Co prawda nie jest to kielich z czasów koronacji Bolesława Chrobrego, ale jest to kielich, co do którego mamy pewne hipotezy, że był on używany podczas koronacji królewskich, czyli jeszcze te dwie ostatnie koronacje w roku 1295 i w 1300, które były tutaj w katedrze gnieźnieńskiej, mogły się odbyć przy użyciu też tego kielicha. Dlatego kielich ten nazywany jest kielichem królewskim. Poza tym na samym kielichu mamy widoczne sceny z życia królów Starego Testamentu. Jest też tam również scena koronacyjna. Kielich bardzo cenny, wykonany ze srebra, złocony. Najprawdopodobniej wykonano go we Francji. Przywieziony został do Trzemeszna najpierw przez kanoników regularnych z Arus, z Francji, z miejsca, w którym kanonicy mieszkali, przebywali. W Warszawie natomiast jeszcze pokażemy pierścień, który należał do arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki. I tutaj też mamy wiele takich źródeł, które mówią nam, że ten pierścień był fundowany przez Przemysła II, właśnie arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, Jakubowi Śwince.
Przemysł II był koronowany w Gnieźnie.
Oczywiście, że tak. Kolejne elementy, kolejne zabytki, które znajdą się w Warszawie, to jest archiwolta, czyli fragment łuku kamiennego okalającego drzwi gnieźnieńskie. Tyle, że jest to romańska archiwolta, która zupełnie niedawno, mniej więcej 20 lat temu, mniej więcej, została w katedrze gnieźnieńskiej znaleziona. Ornat z Kwieciszewa z roku 1480 również znajdzie się na wystawie w Warszawie. I najnowsza rzecz to jest relikwiarz na głowę świętego Wojciecha, który też będzie eksponowany. Jest to kopia współczesna, ponieważ ten średniowieczny relikwiarz Jakuba Barta został skradziony w roku 1923 i go nie odnaleziono. Wcześniej, w roku 1911, w Poznaniu wykonano kopię galwanoplastyczną, według której ten relikwiarz odtworzono i to, jak on wygląda dzisiaj, zawdzięczamy właśnie tej kopii z roku 1911.
Patronem honorowym wystawy jest prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Ekspozycję w niezmienionym kształcie będzie można oglądać w Warszawie przez niecałe 2 miesiące, do 29 grudnia. Po tym okresie wystawa zostanie przearanżowana i udostępniona do dalszego zwiedzania aż do 29 czerwca przyszłego roku. Dziś w naszym programie to już wszystko, a więcej historii za tydzień, jak zawsze w poniedziałek po 23. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. A kończymy jak zawsze utworem z dawnych lat. Dobranoc.
Historia żywa.